z biznesu do słuchania.
Piotr Piskorski, ikona polskiego wędkarstwa. Prawie 30 lat temu założył firmę produkującą przynęty wędkarskie, o których dzisiaj wie każdy wędkarz na całym świecie. Wcale nie przesadzam. Poza tym znakomity wędkarz obdarzony specjalistyczną wiedzą ichtiologiczną. Czy hobby można połączyć z biznesem?
W moim przypadku wędkarstwo to jest właściwie całe moje życie, bo pierwszy raz tata mnie zabrał na ryby, jak miałem 7 lat i potem to już właściwie poszło w tym kierunku. I mimo prób moich rodziców, żeby to jakoś tam ograniczyć, bo byli trochę, że tak powiem, sceptycznie nastawieni do tego, czy to wędkowanie w takim wymiarze ma jakiś sens, no to się nie udało i może i dobrze, myślę, że nawet na pewno dobrze, że im się nie udało. W każdym razie najpierw zaczęło się oczywiście od tych płotek na spławach, jakiś uklejek, a potem pojawiła się wędka pod choinką produkcji radzieckiej, spinning, jakieś błystki, kołowrotek, no i skończyłem studia, postanowiłem uczyć się w kierunku biologii ryb. Byłem na studiach w Olsztynie, studiowałem rybactwo śródlądowe. No i w 91 roku założyliśmy firmę.
Firmę wędkarską.
No, firma powstała w kwietniu 91 roku, czyli za 2 lata będziemy mieli 30-lecie. Zajmowała się od początku produkcją przynęt sztucznych, tak zwanych woblerów. Ja od razu zakładałem, że to nie może być biznes tylko skierowany do polskiego klienta. Bardzo wysoko sobie poprzeczkę postawiłem, a źródło tego jakby jest w takiej historii, która miała miejsce trochę wcześniej. Mianowicie kiedyś zobaczyłem w jakimś komisie wobler Rapala, takiej słynnej, największej firmy chyba na świecie, nadal największej, który kosztował straszne pieniądze. Jeśli dobrze pamiętam, to mój ojciec mógłby sobie kupić, nie wiem, 3 woblery Rapala za swoje miesięczne wynagrodzenie, a wcale się nie zarabiał. No i wtedy mi zaświtał taki pomysł, że to jest trochę bez sensu i to można zrobić nie dość, że na pewno taniej, a prawdopodobnie jeszcze lepiej. No i po wielu latach to tak jakoś w tym kierunku poszło i myślę, że się udało. Na początku oczywiście było trudno, potem jakoś uczyliśmy się na własnych błędach. W 91 roku było dość łatwo, dużo łatwiej niż teraz, jak się wydaje, bo no, konkurencja była właściwie zerowa. Rynek był głodny nowych, ciekawych produktów. W ogóle właściwie nie było konkurencji z Chin, co jest dość istotne, bo teraz nie dość, że robią to bardzo tanio, to kradną pomysły. Najlepsze produkty są natychmiast kopiowane w Chinach po prostu i wprowadzane na rynek w dużo niższych cenach. I to tworzy, no, środowisko jest dużo trudniejsze niż kiedyś, chociaż dostępność do wiedzy i materiałów, no i takiej wiedzy szeroko rozumianej, czyli też do menedżerów, do pieniędzy jest po prostu bez porównania większa. My się oparliśmy o jakieś tam oszczędności, o taki kredyt w cudzysłowie, o którym wziął mojego ojca i no jakoś tak powoli to rozkręcaliśmy, ucząc się na własnych błędach.
Największy sukces?
Myślę, że największym sukcesem, tak patrząc perspektywicznie na te 28 lat, to jest fakt, że jesteśmy znanym brandem na największym, najbardziej wymagającym rynku na świecie, jakim jest rynek północnoamerykański. Uważam, że to jest największy sukces, ale tutaj są 2 aspekty tego problemu. Ideologiczny, można powiedzieć, i ekonomiczny. Pierwszy to jest fakt dla mnie najmilszy, ponieważ ja wykonałem wszystkie projekty Salmo. No tam są jakieś drobne wyjątki, ale są to nieliczne wyjątki. Wszystkie projekty, to znaczy kształty i kolory, są mojego autorstwa. Więc fakt, że nasze wyroby są sprzedawane, czy w tym momencie, czy były w niedalekiej przeszłości, na wszystkich kontynentach, w 50 krajach i dostaję listy lub zdjęcia od wędkarzy, którzy złowili jakieś wielkie ryby w krajach, gdzie nawet nie byłem w życiu. To jest dla mnie osobiście wielka przyjemność. No ale ten aspekt ekonomiczny jest też dość ważny, więc zdobyliśmy bardzo mocną pozycję na najbardziej wymagającym rynku, czyli w USA. No i w końcu pojawił się klient, pojawiła się firma, która uznała, że jest to wartość, którą warto zainwestować i firma została sprzedana do największej firmy prywatnej w Europie, jaką jest Fox International, angielskiej firmy. Przez 2 lata zgodnie z umową zarządzałem firmą tak jak poprzednio, natomiast po tym czasie miałem wolną rękę, wybrałem funkcję ambasadora marki i dyrektora do spraw rozwoju, tak to się nazywa, czyli mówiąc krótko, mam być twarzą marki, i wymyślać nowe przynęty, co dla mnie zawsze stanowiło największą przyjemność. Szczerze mówiąc, nigdy nie uważałem się za dobrego menadżera. To wszystko było robione trochę tak na czuja. Natomiast największą przyjemność sprawia mi oczywiście wymyślanie przynęt i, no i kontakt z wędkarzami. Także teraz czuję się jeszcze bardziej spełniony i jestem zadowolony z tego, jak to się wszystko rozwija.
Jak duży jest wędkarski rynek?
Instytut Rybactwa Śródlądowego, w którym miałem przyjemność pracować przez 5 lat w Zakładzie Ekonomiki, szacuje, to są ostatnie badania, że polscy wędkarze wydają na cele związane ze swoim hobby 1,8 miliarda złotych rocznie. Wartość sprzętu posiadanego przez polskich wędkarzy to jest około 6 miliardów złotych. Natomiast dla porównania przychody ze wszystkich jeziorowych podmiotów rybackich, czyli gospodarstw, spółek rybackich, to tylko 0,18 miliarda. Także tu nawet nie ma sensu silić się na jakieś porównania. Po prostu rybactwo powinno zostać zwinięte, w cudzysłowie, i rybacy powinni się przebranżowić, powinni służyć wędkarzom, dlatego że, tak jak Amerykanie dawno zauważyli, 1 kilogram ryb złowiony przez wędkarza przynosi 5 razy większy dochód dla państwa niż ten sam kilogram złowiony przez rybaków. Więc puszczenie siatek do łowisk śródlądowych to jest czyste marnotrawstwo, wyrzucanie pieniędzy w błoto. Amerykanie potrafią liczyć pieniądze, więc wygasili rybactwo śródlądowe całkowicie w 1950 roku. Dzięki temu mają wyniki, jakie mają. Podam tutaj, no sobie zapisałem takie ciekawe cyferki. W 2011 roku zarejestrowanych było 46 milionów wędkarzy w USA. Tylko w sprzedaży detalicznej wygenerowali oni wpływ na ponad 48 miliardów dolarów. Natomiast całkowity wpływ wędkarstwa sportowego na ekonomię kraju szacuje się na 115 miliardów dolarów. Bo to jest nie tylko oczywiście kwestia przynęt czy wędek sprzedawanych w sklepie, ale to jest również to wszystko, co się dzieje wokół wędkarstwa, czyli sklepy spożywcze, czyli hotele, bazy wędkarskie, łódki, benzyna, którą wędkarze muszą kupić do swoich łodzi i tak dalej, a samochody, które muszą kupić do ociągnięcia tych łodzi. Więc szacują, że wtedy właśnie wędkarstwo stworzyło 850 tysięcy miejsc pracy w USA. Tego żaden polityk amerykański nie może zlekceważyć.
A jakie są perspektywy?
Na pewno potrzebujemy lepszego lobby wędkarskiego w rządzie, takiego, które potrafi walczyć o nasze interesy. Poza tym niezbędna będzie zmiana, moim zdaniem byłaby zmiana ustawy o rybactwie, która w tym kształcie, jaki teraz mamy, nie jest korzystna dla ryb, czyli również nie jest korzystna dla wszystkich użytkowników wód i wędkarzy też oczywiście. Często te przepisy ustawy o rybactwie, które teraz mamy, prowadzą do poważnych nadużyć i patologii. Chociażby jest to wynik właśnie stworzenia takiej konieczności zarybień nienegocjowalnej i przebijania się kwotami tych zarybień, co no, później oczywiście to nie chcę rozwijać tutaj tego tematu, ale to łatwo sobie wyobrazić, że jeśli coś jest obowiązkowe, nienegocjowalne i gdzieś wchodzą duże pieniądze, no to musi się skończyć źle, gdyż kontrola jest bardzo trudna takich historii. Poza tym zmiana podejścia dzierżawcy wód. Dzierżawcy wód, niezależnie od tego, czy to jest stowarzyszenie tytułem związek wędkarski, czy to jest prywatny właściciel, czy to jest jakaś spółka rybacka, oni wszyscy muszą zrozumieć, że ryby to jest bogactwo naturalne, które jest bardzo trudno odnawialne, którym należy zarządzać bardzo mądrze. To nie jest jak do opisania w trzech zdaniach, to jest trudna sprawa. Nie zawsze jest to kwestia limitów i ograniczeń, a czasami jest to kwestia również wprowadzenia pewnych działań, na przykład odłowów sieciowych, tylko one nie mogą być przedmiotem jakby głównej gospodarki takim łowiskiem. One muszą wspierać zarządzanie w kwestii na przykład kontroli populacji pewnych gatunków, które są niekorzystne. No i oczywiście na koniec należy wspomnieć konieczność zmiany podejścia samych wędkarzy, gdyż u nas nadal pokutuje takie podejście trochę złów, co złowisz to na patelnię, więc wędkarze muszą zrozumieć, że konieczne są już, a w przyszłości będą jeszcze bardziej istotne ograniczenia możliwości zabierania złowionych ryb. Szczególnie dotyczy to drapieżników, które nie tylko wpływają na kondycję innych gatunków ryb, a również na czystość wód. To jest kolejna historia, o której mógłbym opowiadać długo i wytrwale. Także wędkarstwo jest to bardzo dobry biznes. Państwo powinno się tym zainteresować. Powinniśmy wszyscy spowodować, żeby wędkarze zostali zauważeni i nie byli kojarzeni tylko z takim przysłowiowym gumofilcem, który siedzi na brzegu i się kiwa na stołeczku po paru piwach i jakby traktuje wszystko, co dookoła niego się odbywa, jak swoją własną prywatny folwark, wyrzucając śmieci i tak dalej. Ten typ wędkarza na szczęście już odchodzi do lamusa.
Moim gościem był Piotr Piskorski, założyciel firmy Salmo. Dziękuję za rozmowę.